Witam wszystkich. Języka nie będziemy pewnie uzgadniać w tej chwili. W pewnym sensie powtarzam się częściowo, co prawda, jak się okazuje, z wczorajszą prezentacją delinkową, ale spróbujemy ją troszkę inaczej zrobić. Ja nie będę opowiadał o producencie, czy nie jest to sponsorowane wystąpienie. Spróbuję opowiadać troszkę, jak takie wdrożenie wyglądało na naszych doświadczeniach i u naszych partnerów w sieciach internetowych. Z grubsza rzecz biorąc, rzucimy okiem na to, czym się różni skala makro i mikro podejścia do telewizji. Co trzeba przemyśleć na etapie planowania wdrożenia telewizji w sieci internetowej. My się zdecydowaliśmy na multicast i ja postaram się wyjaśnić, dlaczego multicast. Następnie ugryziemy troszkę klasycznego szkieletu internetowego, który was jednak widzicie. Odpowiem sobie na pytanie, czy to dużo i co z tym fantem zrobić. Następnie modele dystrybucji. Troszkę podyskutuję sobie z dogmatami na ten temat, tym co na różnych oficjalnych prezentacjach zawsze słychać. I na koniec, jak nam wystarczy czasu, to ugryziemy trochę konfiguracji. Jak nie, to tylko pokażę, dlaczego jest to ważny punkt. To jest skala makro. To jest slajd, który ściągnąłem z jednego ze szkoleń ciskowych. Nie jest to absolutnie moja konstrukcja. Nie będziemy się tym zajmować. Dlatego, że z punktu widzenia wdrożenia sieci, wdrożenia usługi w lokalnej sieci, tak naprawdę to, co jest tutaj, jest ciekawostką techniczną, co do której w takim czy innym ujęciu złożonych konfiguracji możemy sobie podyskutować, pogrzebać. Natomiast z punktu widzenia wdrożenia tej usługi w lokalnej sieci nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę. Dlatego, że z reguły w sieciach lokalnych albo z tym skądś dostaniemy, albo postawimy stację lokalną czołowo. To jest temat dla dużych ludzi, które mają pracować na dużej przestrzeni. Dotyczy to lokalnych operatorów jako tak. Ale pokazuje, że
slajdy są, można się na tym...
To jest to bardzo ciekawe zagadnienie, się z tego testu czasu szkoliłem, ale takimi rzeczami nie będziemy się zajmować. Będziemy się zajmowali tak naprawdę klasycznym przykładem lokalnego operatora, który ma gdzieś tam jakiś swój punkt styku ze światem. Ma klientów radiowych, klientów blokowych. Czy ma jakąś taką klasyczną infrastrukturę albo WISP-ową, albo LAN-owską, do której można podejść jeszcze w ten sposób. Czyli zauważyć, że jest sobie jakaś infrastruktura, do której są podłączeni klienci radiowi, są podłączone różne usługi, bo i komputery, i na przykład jakieś systemy monitoringu, i lokalne węzły, i dodatkowo jeszcze routery, nie mam ikony na Residential Gatewaya, takie popularne słowo, będziemy do niego referować, do których są podłączone jeszcze lokalne sieci u klienta, albo jakieś infrastruktury biurowe, albo trochę specjalizowanych urządzeń, aczkolwiek nie za dużo, na przykład takich jak VoIP-owy switch, który potrafi jakąś priorytetyzację zrobić. W każdym razie na taki bałagan, który funkcjonuje w sieciach lokalnych, nagle chcemy przyzwyczaić go, czy wdrożyć go do obsługi telewizji, której tutaj jeszcze na tym schemacie w tej chwili nie ma, natomiast jest to sobie takie żywe srebro, które wygląda przeróżnie w różnych sieciach i w różnych lokalizacjach. No i pojawia się pytanie, jeżeli mamy taką sieć, posiadamy usługę dostępu do internetu, posiadamy jakiegoś VoIP-a, w tej sieci da się wdrożyć telewizję, a jeżeli się da wdrożyć telewizję, to co musimy najpierw zrobić i z czym się zmierzyć? No to przede wszystkim podstawowe pytanie. Jeżeli chcemy wdrażać telewizję, to po co? Po co w naszej sieci internetowej jest potrzebna telewizja? To jest pytanie, na które w większości wypadków sobie zadajemy pytanie. No i to są takie naprawdę najbardziej typowe odpowiedzi. Ja bym zaczął od jednej, której tutaj nie ma, która brzmi, bo mogę. To znaczy, jeżeli posiadam jakąś sieć, która przenosi pakiety IP, temat jest popularny, temat jest na topie, wszyscy mają albo zaraz będą mieli. Przede wszystkim niekoniecznie IPTV, ale usługę telewizyjną ma nasza konkurencja. Czy mają kablówkę, która sprzedaje także internet i telefon. Mają lub mówi, że ma telekomunikacja, która przynajmniej w niektórych lokalizacjach oprócz telefonu i internetu, ma również usługi streamingowe czy jakieś tam usługi telewizyjne. No to wszyscy mają, to triple play jest standardem i pewnym wymogiem rynku. co powoduje, że tego wymaga rynek. Abonenci, którzy przychodzą do biur, na przykład rozwiązać umowy w naszej firmie czy u kolegów, bardzo często mówią, że u konkurencji mogą mieć jedną fakturę, jedno biuro, które się zajmuje problemami. W związku z tym oni wolą to mieć z jednego miejsca, więc to też jest pewien wymóg rynkowy, który czasem do nas trafia. Następuje erozja cen na sam internet. W związku z tym zaczynamy się zastanawiać i kalkulować, czy przypadkiem sprzedanie w pakiecie czegoś nie pozwoli zachować przychodów, zachować klientów, a może więcej zarobić. Bo jeżeli na przykład na internecie zarabiamy na przykład 10 zł, to może na pakiecie da się zarobić 15. To są pytania, które sobie zadajemy, zanim zaczniemy to liczyć. Oczywiście poszerzymy grono odbiorców naszych usług. To jest klasyczny postulat. Penetracja usługą internetową w sieciach lokalnych oscyluje między 5, 15, 25% i tak niewiele więcej. Tak jest mniej więcej odsetek komputerów, które są u nas. Z reguły pracujemy w miejscach, gdzie ludzie mogą sobie postawić pomarańczowego czy innego przyjaciela, mogą sobie podłączyć kablówkę, mogą sobie podłączyć tepsę, w związku z tym tej penetracji dużej nie ma. Natomiast jeżeli telewizor ma każdy albo prawie każdy w domu. Łakomym kąskiem jest w związku z tym dotarcie do klientów, którzy z naszych usług nie korzystają. Możemy im sprzedać telewizję, nawet jak nie mają komputerów. Zastanawiamy się na tym, czy i jak to zrobić. Niestety zderzamy się z paroma problemami, do których zresztą zaraz dojdę. Jeżeli możemy odebrać klientów, uwaga, to nie jest usługa, którą zaczynaliśmy z internetem lat temu X, gdzie go nie było, tylko musimy odebrać klientów, czy telekomom, czy kablówką. Możemy im się odgryźć, bo oni nam odbierają klientów, których mamy na internecie, no to zabierzmy im z powrotem kawałek tortu też dla siebie, pobawmy się w free to play. Firma zyska na wartości. Niektóre firmy uważają, że wdrożenie tej technologii zwiększa wycenę firmy i atrakcyjność pod kątem albo sprzedaży, albo dofinansowania, albo czegokolwiek, wartości środków trwałych. Modernizujemy sieci, inwestujemy tak w światłowody, switche zarządzalne. Nasze sieci w związku z tym potrafią ogólnie rzecz biorąc obsłużyć transmisję telewizyjną i lubimy wyzwania. No ogólnie lubimy wyzwania w sieciach internetowych, więc dlaczego nie spróbować skorzystać i nie zrobić nowej usługi. No więc pytanie na dobry początek. Podstawowe pytanie i magiczne słowo to jest stacja czołowa. Sprzęt jest różny, kosztuje różne pieniądze. Jaki to sprzęt będzie, odpowiedź na to, jaki sprzęt będzie zależał od tego, co będziemy chcieli strzelić, jaką usługę świadczyć. Myślę, że jeszcze warto odpowiedzieć sobie na jedno pytanie, którego tutaj teraz nie ma, analogowa czy cyfrowa. Ponieważ część operatorów dostarczających internet w tej chwili zastanawia się, czy wchodzić w IPTV, czy nie zbudować po prostu taniego, lokalnego analogu. Czasem niektóre spółdzielnie warunkują tego typu usługi, albo jest po prostu spółdzielnia, której trzeba przejąć coś i doświadczyć tania internet. Więc rozważamy warianty analogowe. Technologia jest znana od lat, prosta i w tym kierunku część firm idzie. My wyszliśmy z założenia, że znamy się troszkę na IP, trochę na cyfrówce. Te analogówki prędzej czy później będą musiały się cyfryzować, więc nie chcemy robić kroku wstecz, nie jak na razie. W związku z tym my się zdecydowaliśmy na cyfrę. Jak cyfrę, to sprzęt, skąd uzyskać programming.
Wydostawali
w jaki
nas sygnał.
Sposób zagwarantować, tylko ci, żeby dostawali nas sygnał. Tylko ci, którzy za to zapłacą i tylko te programy, za które zapłacą, jeżeli chcemy zrobić pakiety. Jak przesłać to od miejsca, gdzie odbieramy ten sygnał, do abonenta. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym slajdem, bo nie będę dyskutował o stacji czołowej. Content, czyli podpisanie umów z nadawcami, jest tematem też bardzo szerokim. To zależy tak naprawdę od potencjału firmy i wielkości sieci, jako takim, czy warto to robić samodzielnie, czy nie. I na czym. Natomiast ciekawostką jest temat dotyczący szyfrowania, ponieważ dostawców treści po to, żeby określić, mówiąc krótko, kto za co płaci, ile mamy im pieniędzy przekazać dalej. Można zastanowić się, stosować klasyczne systemy szyfrowania, na których większość platform funkcjonuje, czy na przykład, bo może to jest rozwiązanie i nie pójść w tym kierunku, nie zastosować restrykcji na porcie. Jeżeli każdego klienta podłączymy do portu zarządzalnego, to jesteśmy w stanie dość dokładnie, dobierając odpowiednie switche, odfiltrować to, co ten człowiek dostanie. Jeżeli ma określony pakiet, to pozwalamy na propagację określonych grup multicastowych, jak nie, to nie. W związku z tym to też jest jedno z pytań, które trzeba sobie zadać. Czy chcemy popracować nad systemem warunkowego dostępu własnego, czy skorzystać z gotowych rozwiązań, to się przekłada na kasę. Transmisje. Jeżeli mamy swoją lokalną stację czołową, musimy zastanowić się, jak dotrzeć z tym sygnałem do osiedli. Czyli transmisję na przykład po mieście odpowiedniego streamu. Ale jeżeli zdecydujemy się na współpracę z kimś, kto już wysyła taki stream, musimy policzyć w naszym modelu i znaleźć sposób na odebranie sygnału u nas. W naszym przypadku, ja jestem z Łodzi, na dosłaniu tego sygnału spoza Łodzi do Łodzi, z miejsca, w którym taki sygnał jest produkowany. Są jeszcze modele pośrednie, nad tym też się można zastanowić. Można zrobić tak, że stawiamy część stacji czołowej, na przykład bez szyfrowania, szyfrowanie dostajemy z zewnątrz. Tak jest to realizowane w niektórych sieciach, bo systemy szyfrowania są drogie, a ktoś się nie zdecydował na przykład na restrykcje na portach. Możemy podpisać własne umowy z nadawcami tylko i wyłącznie i poprosić, żeby ktoś nas obsłużył technicznie. Czyli ma sprzęt, ma stację czołową, wysłał nam te kanały, na które mamy podpisane umowy. Możemy wykonać dowolny wariant w klockach, które zaczynają się od stacji czołowej, przez dystrybucję do nas, jakieś tam zaszyfrowanie wszystkiego. Możemy część tych klocków wyrzucić na zewnątrz i wykonać outsourcing. Możemy zrobić taki zakup i taką inwestycję z innymi firmami z naszego regionu. Wykonać tego typu inwestycje, zrobić odpowiednie zakupy i podzielić się sygnałem, odpowiednio brandować na przykład niezależnie pakiety, bo taka możliwość istnieje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zazwyczaj wszyscy podchodzą do tego w dwóch kategoriach. Albo kupię sami, wszystko zrobię, albo ktoś mi coś dośle, a ja tylko zostawię kabelek. Tych możliwości jest po drodze dosyć dużo i warto się nad tym zastanowić, szykując inwestycje. No i dobra. Są dyskusje dość potężne, na różnych forach przewalają się przez ostatnie miesiące, no bo temat jest gorący. Jak tą telewizję dosłać do klienta? Czy w Unicaście, czy w Multicaście, a może inaczej? Unicast używa się argumentu, że jest odporniejszy na niedoskonałości sieci, że można świadczyć tę usługę na słabszych sieciach, bo tam korekcja pakietów, mechanizmy związane z TCP i tak dalej, ale jeden kanał telewizyjny na dzień dzisiejszy wpakowany do klienta to jest od 2 do 20 megabitów. Pi razy fi może być trochę mniej, może być trochę więcej. Wyobraźcie sobie próbę dosłania przez szkielet własnej sieci 100 takich równoległych, zwielokrotnionych transmisji. Zgasło mi światło. Świeci się power albo się przegrzał. No, nie, na razie jeszcze nie, do gorącej zaraz byśmy doszli. To pan tu spróbuje to uruchomić, a ja poopowiadam. W przypadku Unicastu jest tak, że mamy mechanizmy i zakłada się, że mogą być to słabsze sieci, ale policzmy sobie. Nawet dwumegowy program razy 100 jako taki to już są 2 giga, dużo. Mówimy o telewizji jako usłudze potencjalnie masowej. Słucham? 200 mega, przepraszam. Mówimy o usłudze masowej, której odbiorcami mogą być tysiące abonentów jako takich. OK, przy 1000 mamy już te 2 giga, ale jeżeli weźmiemy sobie na przykład radosną Tepsę, TVP, która wysyła na przykład jedynkę czy dwójkę nieobrobionym i nieprzyciętym streamingiem na poziomie 8 mega, albo jakieś kanały HD, nie daj Boże, z dynamiczną akcją, gdzie te piki są i jeżeli jest to sygnał nieuporządkowany, to może być już 12 mega. W związku z tym problem polega na tym, że Unicast jest fajny na poziomie przesłania na przykład w daną lokalizację, nawet radiem, jakiegoś pojedynczego streamu w jednym kierunku, bo jest to mniej lub bardziej wykonalne, ale w sytuacji, kiedy wzrośnie nam efekt skali, Unicast po prostu przestanie być wykonalny, że się tak wyrażę, chyba że zaczniemy montować jakieś cache serwery w segmentach sieci, które to zmultiplikują. Popatrzmy jeszcze na to, że jeżeli jeden kanał SD w modelowym wariancie ma 2 mega, 1000 abonentów to już są 2 giga, to sam z siebie Unicast jako taki w przypadku HD zacznie rosnąć w górę, ale poza tym będzie oznaczał wysyłanie w kółko tego samego w te same segmenty sieci, bo każda jedynka do każdego będzie miała być wysłana równolegle, znaczy równolegle kilka razy do każdego odbiorcy. Problem polega na tym, że jeżeli nie mamy stacji czołowej u siebie albo root serwera, musimy to dosłać na przykład trunkiem międzymiastowym skądś do nas i to zaczyna po prostu dużo kosztować. Nad tym warto się zastanowić. Multicast. Ja technologii nie będę opisywał, chyba że byłoby to dla jakiejś większości osób na sali istotne. Multicast wysyła ogólnie rzecz biorąc w drzewie jeden kanał raz. W związku z tym od jakiejś stacji czołowej, która jest w dowolnym miejscu, dochodzi do nas na przykład pierwszy program telewizji polskiej raz. I wiem, Polsat dociera raz, Kanal Plus HD dotrze raz. Nie sponsorują tego wystąpienia. W każdym bądź razie każda z tych transmisji dotrze do nas raz i jest dystrybuowana w szkielecie raz. Mówi się jednak, że ten mechanizm wymaga dość dobrej sieci. Jakkolwiek istnieją pewne mechanizmy korekcji błędów i transmisji nadmiarowej, transmisji multicastowej, tak w rzeczywistości z ich wdrożeniem jest pewien problem. Napisałem broadcast, to jest coś, o czym się nie rozmawia. Broadcastu ogólnie nie przewiduje się jako mechanizmu do wysyłania telewizji, ale teoretycznie rzecz biorąc, ponieważ jest to transmisja jeden do wszystkich, to jest szczególnym przypadkiem multicastu, można to chyba tak nazwać w uproszczeniu dla naszej rozmowy, co powoduje, że może pojawić się z czasem implementacja, w której szczególnie pakiety socjalne kilkukanałowe mogą być wysyłane na kilku VLAN-ach broadcastowo i przełączanie kanałów w bardzo pakiecie socjalnym jako takim, nie wiem, 5, 6, 8, 10 kanałów, może następować na przykład przełączając się między broadcastami jako takimi, to może być także sposób na to, żeby na przykład, może w jakiejś nieodległej przyszłości, pojawiło się jakieś wdrożenie do rozesłania bardzo podstawowych kanałów radiowo, na różnych kanałach radiowych i wtedy punkt odbiorczy mógłby się na przykład przełączać między tymi kanałami radiowymi, odbierając jakieś kolejne streamy. Pamiętajmy, że to jest transmisja jednokierunkowa, więc w teorii jest to wykonalne. Część dużych operatorów, takich jak Telekomunikacja Polska, nie korzysta z multicastu czy onicastu. O tym opowiadali ostatnio na PLNOG-u pół roku temu. Kto był, to słyszał. Można do tego tematu podchodzić jeszcze zupełnie inaczej niż z tego podziału, ale z punktu widzenia sieci lokalnej tak naprawdę wszystkie wielkie technologie, o których możemy rozmawiać, sprowadzają się do budżetu i tak naprawdę jesteśmy skazani na wybór między unicastem i multicastem. No i to tyle. Dlaczego my wybraliśmy multicast? To już padło. Jest efektywnym rozwiązaniem dla retransmisji telewizji live. Dlaczego to tak nazwałem? IPTV to jest pojęcie cholernie szerokie. To jest zestaw usług, które mogą być usługami dwukierunkowymi, niezależnymi czasowo i tak dalej. Na dzień dzisiejszy my tak naprawdę bierzemy sobie to, co idzie tam gdzieś z powietrza, z satelity czy skądś, wsadzamy w kanał i wysyłamy w czasie rzeczywistym. Dlatego nazwałem to live. Problem zaczyna się robić wtedy, kiedy chcielibyśmy wprowadzić wszystkie bonusy telewizji IP, ale o tym będzie za chwilę. W każdym bądź razie, wpada sobie stream, rozsyłamy do tych, którzy się zarejestrują, oszczędność pasma, fajnie jest. Znany standard, oszczędza zasoby sieci, jest obsługiwany przez w zasadzie wszystkie urządzenia zarządzalne od jakiegoś tam poziomu, wszystko nowe kupowane. Nie wymaga żadnej rewolucji w myśleniu o sieciach, poza tym, że trzeba zapewnić odpowiednie przepustowości i w miarę przyzwoitą sieć. Jest bardzo prosty w konfiguracji. Naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby to zaczęło działać. I co jest bardzo ważne, ten ostatni punkt jest niebagatelny. Bardzo łatwo uzyskać strumień multicastowy. Tu zrobię małą pauzę. Był taki slajd wcześniej, w którym pokazałem, że trzeba się zastanowić, czy stację wybudujemy, czy nie, czy zrobimy to częściowo, czy nie i tak dalej. Stacja czołowa na dzień dzisiejszy, jak donoszą z rynku, to nadal przyzwoita, powiedzmy, od dolnych kilkuset tysięcy złotych w górę. Jeżeli założymy, że sprzedajemy jakiś tam pakiet telewizyjny na poziomie kilkudziesięciu złotych i więcej, bo to jest standard na rynku, mówimy o usłudze telewizji cyfrowej, no to powiedzmy, zaszalejmy przez chwilę, niech będzie, że zarabiamy 10 złotych na takim pakiecie. Ponieważ sprzedaje się to bardzo drobnie, a sprzedaje się drobnie, bo wdrożenia w tej chwili sieci IPTV na poziomie nawet dość dużych instalacji czy telewizji kablowych, czy lokalnych operatorów operują w setkach set-topów i to są dobre wyniki jako takie. Bardzo duże kablówki ogólnopolskie pewnie mają więcej tych wdrożeń, ale mówię o wdrożeniach rządu osiedla, bo to jest ten obszar zainteresowania i porównania, który nas interesuje jako operatorów lokalnych. To są to dziesiątki albo setki urządzeń. Zaszalejmy, niech ich będzie 1000 razy 10 zł, też modelowe, żeby łatwo się liczyło. To jest 10 tysięcy złotych. Bardzo ciężko jest założyć biznes, w którym jeszcze trzeba kupić urządzenia, zmodernizować sieci i tak dalej, o kosztach będzie więcej. Ktoś sfinansuje stację czołową. W związku z tym bardzo często, startując tym biznesem, nie kupujemy stacji czołowej, czy nie budujemy jej, tylko zastanawiamy się, skąd możemy uzyskać sygnał, jakimś tam trunkiem dosłać do nas. Jaki to będzie sygnał, czy unicastowy, czy multicastowy, go retransmitować. Multicast troszkę króluje u nas, jest łatwiejszy do uzyskania. Taki strumień dostajemy, to z punktu widzenia naszej sieci go po prostu retransmitujemy. Jeżeli pojawią się na rynku inne dobre rozwiązania, proste we wdrożeniu jako takim, to weźmiemy je pod uwagę. W tej chwili warto zauważyć, że jeżeli nie budujemy stacji, to najłatwiej będzie nam uzyskać efektywnie strumień multicastowy i go przesłać dla naszych sieci internetowych. Wady multicastu, ja powiem tylko dwóch. Po pierwsze, on nie działa dla żadnych usług on demand, czyli tej tak naprawdę sensu wdrażania IPTV w przeszłości. Usługi on demand to są usługi na żądanie, w dowolnym momencie mamy móc obejrzeć sobie coś, zamówić i tak dalej. Wszystkie usługi dwukierunkowe i tak dalej, one będą unicastowe co do zasady, ponieważ tylko unicastem jesteśmy w stanie w dowolnym momencie zamówić dany stream, prawda? No, to jest tyle. Ale jak ktoś leciał na przykład samolotem, to wie, że niektóre filmy w samolocie, w tych takich długich samolotach, można obejrzeć na przykład co 30 minut startuje, prawda? Czyli nie, jeżeli nie obejrzeliśmy, bo nie wiem, pijemy soczek w tej chwili w samolocie, możemy ten film zacząć oglądać nie o określonej godzinie, czy nie w środku, a co 30 minut, co 15 startuje. Taki time shifting centralny może być wysyłany również grupą multicastową, bo wszyscy wtedy wiadomości, nie wiem, główne wydanie wiadomości, retransmitujemy o godzinie 21, kto chce, łapie się na taki kanał, na taką retransmisję, do tego jeszcze multicast można wykorzystać. Niestety, i to było widać na prezentacji D-Linka, pozdrawiam D-Linka z tyłu, czasem jest tak, że urządzenia nie gadają ze sobą defaultowo, jeżeli są różnych producentów. To oznacza, że czasem w sieci, w której mamy różne urządzenia, różnych producentów, trzeba jednak trochę porzeźbić, żeby Ethernet z Ethernetem gadał. Standard standardem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, więc nie każdy zgadza się niestety na to, żeby defaultowo to działało. To o tym trzeba, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Multicast jest troszkę bardziej kapryśny niż unik, który stosujemy do innych usług. No dobra. Czy szkielet gigowy to jest dużo? To jest klasyczna sytuacja, kiedy do naszej sieci, gdzie mamy internet jakoś rozsyłany po sieci, podłączone, jakichś tam klientów z Residential Gatewayami, biura, pojedyncze komputery, nagle mamy włączyć jeszcze set-topa. Jeżeli ktoś świadczy prowajderkę stricte, wie, że ogólnie z reguły jest tak, że to są setki jakieś, to jest giga, to się sprawdza, jest jeszcze na tym dużo luzu. Kłopot polega na tym, że jeżeli założymy, że kanał to jest 2 do 20 megabitów, to w tej chwili klasyczna oferta typu 150 programów to jest ponad 500 mega contentu. Samego multicastu. To naprawdę zaczyna się robić ciasno, szczególnie na głównych łączach szkieletowych jako takich. Co więcej, doświadczenia laboratoryjne i rzeczywiste z sieci pokazują, że wysłanie multicastu w ten sposób do jakiegoś set-top boxa, w sytuacji, kiedy biegają tutaj dwukierunkowo jeszcze unicastowe transmisje jako takie, czasem jest źródłem problemów. To jest raz. Dwa, mało które switche i mało które routery, szczególnie te, które kupujemy, czy nie są za drogie, posiadają efektywne mechanizmy rezerwacji pasma i kłosa i rozumieją w dodatku, bo są to często urządzenia różnych producentów, rozumieją wzajemnie priorytetyzację i tak dalej. Więc bywa, że jakieś bursty, które się pojawiają na przykład z tytułu, nie wiem, błyskawicznego wysyłania przez sąsiadów DC najnowszej wersji filmu, który wejdzie do kin dopiero jutro, spowodują taki burst w tym miejscu, że gdzieś tam się szarpnie obraz, a na obraz jesteśmy bardzo wrażliwi jako odbiorcy. Znaczy możemy nie wysłać maila przez parę godzin, dzień bez internetu w wielu miejscach to też nie jest jakaś tragedia. Możemy nie zadzwonić przez dwie godziny, też jak gdyby tragedii nie ma, ale jeżeli to się dzieje w trakcie bajki, meczu, albo wiadomości, albo serialu tasiemcowego 534 serii, to jest to problem. W związku z tym tak naprawdę z punktu widzenia większości wdrożeń wysyłanie tego trunkiem w tym miejscu jest dość kłopotliwe. To kłopotliwe jest jeszcze w jednym przypadku. Ja pozwolę sobie odnieść się do prezentacji z wczoraj, bo tam była taka ciekawa rzecz, że w przypadku multiroomów na przykład koledzy duplikują dodatkowym VLANem usługę bezpośrednio do drugiego set-topa, do trzeciego set-topa i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że mamy sieć, w której nie ma 30 set-topów czy 300 set-topów, ale jest ich parę tysięcy. Takich VLANów powiedzmy są 2 czy 3. Ja mam klientów, którzy mają 3 set-topy u siebie w domu i wcale nie jest to koniec. Jeżeli policzycie jeszcze, że ten set-top może być z nagrywarką, czyli coś sobie odtwarza, coś sobie nagrywa, to równocześnie tutaj na przykład robi się 3 razy 500. Ciasno. Warto na to zwrócić uwagę na poziomie myślenia i projektowania. Was nie przekonuję do rozwiązania, wam pokazuję tylko problemy, które warto zauważyć. Ten kolejny slajd zaczyna się w tym miejscu. Jest switch, klasyczny model wdrożenia usługi Triple Play w większości sieci z Residential Gatewayem. Jest switch, do którego podłączony jest trunkiem Residential Gateway, bardzo popularne słowo, do którego na różnych portach podłączane są różne usługi. To jest z reguły setka miedziana jako taka, gdzie rozsyłamy sygnał. I znowu mamy pewien kłopot z przepustowością, bo to urządzenie może nagrywać jeden kanał HD, drugi odtwarzać, bo jest dyskiem, czyli robi się 40 mega na przykład. A w tym miejscu na komputery i różne urządzenia już teraz w sieciach internetowych zdarzają się pakiety setkowe. Albo na przykład brak restrykcji na połączenia LAN-owe między sąsiadami. To pokazuje, że z kolei tu jest kolejne wąskie gardło. To ma jeszcze dwa problemy. Jeżeli coś się stanie tutaj w tej sieci, trojan, wirusy, nawalanie w sieć, walnięta karta sieciowa, która coś tam zapętli i tak dalej, może spowodować, że to urządzenie dostanie sieczkę, od której się wysypie. Mamy pojedynczy znowu punkt awarii, który jest wrażliwym punktem. Ale jest jeszcze jeden problem, bo do którego wrócę. Prawie żaden Residential Gateway montowany w sieci nie wspiera IGMP snoopingu. Rozszywa tylko VLANy. To dużo lepiej technologicznie, nie mówię cenowo, byłoby zamienić na switcha multicastowego, 8-portowego czy 5-portowego. Nie ma za bardzo takich urządzeń na rynku, czemu nie wiem. Ale przestać jak gdyby dorabiać filozofię, tylko zrobić coś, co spowoduje, że możemy podłączyć 2 czy 3 set-topy na niezależnych portach z IGMP snoopingiem. OK? Dzięki temu Residential Gateway miałby jakiś sens, jeżeli chodzi o replikację ruchu i nie trzeba byłoby multiplikować tutaj VLAN-ów, które będą zasuwały w kółko. Z tym jest w tej chwili problem na rynku. Potrafią to troszkę droższe switche, małe, które czasem stosujemy do małych węzłów, ale na pewno nie tanie RG w granicach tam 100 kilkadziesiąt złotych plus minus. W związku z tym należy sobie zdawać sprawę, że można przyjąć ten model. Zalety tego modelu, żeby nie było tylko, że same wady. Zaletą tego modelu jest to, że na kablu, który już idzie do abonenta, jeżeli jest naszym abonentem internetowym, możemy wykreować dodatkowy VLAN po prostu na set-topa, niezależnie od innych usług, które tam się znajdują na miejscu. I dlatego wszyscy to zazwyczaj w ten sposób robią. Natomiast trzeba myśleć o tym, że naszym docelowym targetem jest również klient, który po pierwsze nie ma naszej usługi, po drugie, że tych set-topów może być więcej i pasma tutaj może być więcej. Na poziomie projektowania sieci nie tylko szkieletowej, ale także tej ostatniej, takiej ostatnich 100 metrów jako takiej warto wziąć to pod uwagę. No dobra, fakty. To już było. 150 kanałów to jest ponad 500 mega mniej więcej. Wejdą usługi on demand, czyli pojawi się, one wejdą prędzej czy później. Pojawi się unicast, czyli dodatkowy wzrost pasma. Kanały lokalne. Wiele wspólnot na przykład chce mieć wrzucone, czy spółdzielni, podgląd. Piaskownicy, parkingu. Zamiast wyglądać przez okno i oglądać swojego ulubionego garbusa, można przecież oglądać go w telewizji. Czy podglądać, kto właśnie otwiera furtkę do nas na podwórko. To są standardy, które się ogląda. Bardzo często jest tak, że te dodatkowe kanały się pojawią i trzeba też je jakoś przesłać. To może być lokalny program telewizyjny wrzucany, to może być lokalna kablówka, to może być kanał informacyjny, cokolwiek. One się również pojawiają, zwiększając ilość pasma. Przepustowość pakietów dostępowych, tak jak powiedziałem, sięga setki. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Ultra HD i spółka. Wiemy, że Full HD to nie jest koniec, jeżeli chodzi o rozdzielczości. Nie wiem, kto z was czytał odnośnie tam White HD, Ultra HD i całej reszty. To jest na przykład HD razy 4 w tej chwili. To oznacza, że oczywiście będą nowe kodeki, będzie to zajmowało mniej pasma, ale będą rosły rozdzielczości. Będą coraz większe telewizory. Takie rzeczy już na Cebicie i w innych miejscach pokazują. Załóżmy, że to jest w tej chwili na przykład Full HD razy 4, czyli jeden kanał Ultra HD to jest na przykład 800 mega. To jest pewien problem i te przepustowości będą rosły. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wchodząc w telewizję musimy zadać sobie pytanie, czy i jak ją zrobić tak, żeby za rok czy dwa lata nie musieć wydać od nowa tych samych pieniędzy. To jest najprostsza rzecz, którą możemy zrobić i my tak to u nas robimy od samego początku. Gdzieś do jakiegoś naszego centrum sieci pojawiają się źródła IPTV, internet. Nie ma znaczenia, skąd jest to źródło. OK? O tym nie rozmawiamy. Każdy switch zasadniczo, który wykorzystujemy w szkielecie sieci, ma dwa porty gigowe. Dawno temu, jak włókna były drogie i agregujące switche były drogie, no to robiło się z reguły switch za switchem i tam pamiętam takie szkolenia chociażby od kolegów z SGT, pod tytułem oni wyliczyli, że tam 3 czy 5 switchy w rządku to jeszcze jest OK, a 6 to już jest na przykład niedobrze. Przypomina mi to mniej więcej dyskusję od tego, z dawnych czasów, ile hubów na BNC można połączyć jeden za drugim. To jest ten rząd rzeźbienia. My zrobiliśmy tak, że internet idzie u nas z reguły portem pierwszym i na switchu wszystkie WLAN-y z tym związane trafiają do odbiorców unicastowych. Natomiast telewizja idzie drugim włóknem, zupełnie niezależnym. Automatycznie jest to stream jednokierunkowy, który trafia bezpośrednio do portów, gdzie jest WLAN telewizyjny. To jest też system, który jest niezależny od tego, czy klient ma, czy nie ma u nas internetu jako takiego innych usług, bo jeżeli mamy pociągnąć mu po prostu kabel do set-topa, do jego mieszkania, to i tak go ciągniemy, wybieramy osobny port, ale tutaj dosył jest jednokierunkowy, jest względnie luz. Jeżeli pojawią się usługi unicastowe, na jakiś czas jeszcze mamy spokój, ewentualnie możemy je przesłać w drugą stronę i zmiksować gdzieś tam dalej, gdyby taka sytuacja się pojawiła. Dalej. To urządzenie na tym konkretnym schemacie jest podpięte bezpośrednio do switcha multicastowego. Nie ma residential gatewaya po drodze, który tylko rozszerza WLAN-y. Nie ma wąskiego gardła, bo to jest osobne 100 mega i to jest osobne 100 mega. Możemy świadczyć spokojnie 100 mega IP, takie pakiety, bez dramatycznej wymiany tych urządzeń. One na razie mają porty 100 megowe po prostu i szybko nie będą gigowe, przynajmniej nie globalnie. Natomiast każde z tych urządzeń ma swoje bezpośrednie pasmo. Tu jesteśmy w stanie dosłać także do 100 mega contentu, co ma znaczenie, jeżeli będą to wyższe rozdzielczości, kolejne urządzenia, ewentualnie nagrywarka, która potrafi nagrać równocześnie 3 kanały HD, na przykład gdyby się pojawiła za chwilę, bo należy zakładać, że czemu nie, jeżeli będzie zainteresowanie na rynku. To jest pewna trawestacja koncepcji, którą ja nazwałem Residential Gniazdko. Jest to klasyczne L2. Ja to testowałem przez parę miesięcy, zanim odważyłem się to zaproponować w sieci komercyjnie. W tym poprzednim schemacie mamy sytuację taką, że jest jeden port podłączony, jedna skrętka podłączona do usług IP, druga skrętka podłączona do telewizji. W tym wariancie zrobiliśmy pewien bandytyzm, ponieważ to wszystko są 100-megowe transmisje, wykorzystują dwie pary. A niektórzy ludzie posiadają naszą skrętkę pod boazerią, kafelkami czy w innym miejscu, nie chcą koniecznie kolejnej, szczególnie, że wyremontowali mieszkanie. To da się dwie pary wykorzystać na multicast, dwie na unicast, rozszyć to na gniazdku i podłączyć to w ten sposób. Ja nie jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć, jak wyglądają normy i cała reszta, tylko pokazać wam, co działa. To działa. Jak ktoś się zastanawia, jak to działa, to po pierwsze, dwie pary są na setkę full duplex wykorzystywane, dwie są wolne, tak? Tak. Gigabit Ethernet chodzący po skrętce jest standardem. Każda para przesyła full duplexowo 250 megabitów, tak? No to w tej sytuacji każda para przesyła tylko 100 pół duplexowo. To naprawdę musi działać. Jeżeli są to przyzwoite gniazda i tu jest to dobrze rozkrosowane na dwa porty, to będzie to działało prawidłowo. Proponuję zrobić to w labie. Nie zachęcam, ale mówię, że można to zrobić. Tylko trzeba bardzo dobrze rozszyć to z obydwu stron z punktu widzenia kategoryzacji, ponieważ każde rozszycie bywa pewnym problemem. Może być tak, że na przykład 101 metrów niekoniecznie zadziała, albo tym bardziej 178, które do tej pory działało, ale jest to jakieś rozwiązanie, żeby nie ciągnąć długiej skrętki. To zależy od jakości skrętki i sposobu rozszycia oraz jakości gniazda. Czyli mówiąc krótko, na ile osłabiasz kategoryzację. Ja wiem, że na dobrej skrętce jestem w stanie przesłać 100 megabitów na jednym odcinku na 200 metrów. Na dobrej skrętce, na dobrym sprzęcie po obydwu stronach. Nie, normalnie. Tutaj dalej, większość skrętki, którą kupujemy ostatnio, ma włosowe ilości, znaczy bardzo śladowe ilości miedzi, słucham?
To jest dobra skrętka.
To jest skrętka, która nie ma 3 włosków chińskich. No sorry, no przepraszam, to jest taka odpowiedź. To powinny być skrętki o rozsądnym przekroju, które są rozszyte na dobrych urządzeniach, które wspierają kategorię 5. Można to przekrosować, są do tego krosy telekomunikacyjne, da się to zrobić. To stosujecie na własną odpowiedzialność, jeżeli ktoś zdecyduje się korzystać, ale załatwia to problem i czasowy, i często niezadowolonych klientów, którzy mają już gniazdo kablówki. Jeżeli mają przyjść do nas, to chcą, ale bez tego wiercenia i całej reszty. Dobra. Residential Gateway za i przeciw. Po pierwsze, za to jest to, że jest jeden kabel, na który możemy puścić wiele usług. Pamiętajcie, że pojęcie Residential Gateway możemy teoretycznie rozważyć w niektórych przypadkach jako po prostu switcha z VLANami. To niekoniecznie musi być router maskujący, to niekoniecznie musi być Wi-Fi i tak dalej, bo klient wymaga różnych urządzeń. Ale tak naprawdę jedynym za to jest to, że jest jeden kabel. Przeciw, czy rzeczywiście wspieramy timing bez snooping, czyli co się dzieje, jak mamy więcej urządzeń niż jednego setupu klienta?
Przepraszam Bartek, ja tylko chciałem jedno powiedzieć, że wczoraj koledzy z Inotela powiedzieli, że najnowszy soft do najpopularniejszych RG podobno wspiera już IGMP snooping. Podobno będzie, pewnie to trzeba
softowo postawić. To znaczy prawdopodobnie softowo. One się będą pojawiały. Natomiast to jest krótko. To jest pytanie, czy wspiera? Bo to, na to warto zwrócić uwagę, w większości wypadków to po prostu pomijamy. Uważamy, że wstawimy RG, podłączymy do tego 3 setupy. No i tyle, bo RG powinno nam rozszerzyć sygnał i go zregenerować. W praktyce tak najczęściej nie jest. Uwaga, ponieważ one mają porty setkowe, kwestia pamięci procesora i tego, jak jest realizowany IGMP snooping, na ile sprzętowo, na ile software'owo, może mieć w którymś momencie znaczenie. Na tym trzeba się zastanowić. Jeden punkt awarii. Wykopany zasilacz, broadcast storm, wirusy, zwykłe przegrzanie, no cokolwiek innego powoduje, że wywala nam się Residential Gateway czasem. Potrafi się wywalić wszystko, nawet błąd w softcie, czy jakiś atak losowy na takie urządzenie. Burs na usłudze IP a sprawa meczu, ja o tym pisałem. Jeżeli młody człowiek w domu ze swoim sąsiadem zacznie przesyłać jutrzejszą premierę filmową, to nagle może się okazać, że przy braku dobrej rezerwacji pasma, wszyscy mówią, że można to zrobić priorytetyzacją. Żeby ta priorytetyzacja zadziałała z Residential Gateway, musi być tak naprawdę bardzo dobrze rozumiana przez urządzenia nadrzędne. Często jest tak, że RG to bywa, że jest to zupełnie inne urządzenie niż urządzenie, które będziemy musieli przyspieszyć, niż urządzenie, które jest urządzeniem wyżej. Dlatego warto zwrócić uwagę, że te bursty czasem się pojawiają, także pojawiają się, jeżeli przesyłamy coś na przykład między dwoma portami w ramach sieci lokalnej, tego jest naprawdę dużo. Procesory tam są często dziwne. No i 100 mega, tak jak powiedzieliśmy, i dla pakietów, i dla telewizji to nie za dużo. Dogmaty na szybko, bo czas nas goni. Zakłada się, że wszystko powinno iść w kierunku światłowodów, do domów i tak dalej. Ja cały czas podkreślam, że nie, bez względu na to, czy rozmawiamy o ustawie, czy o wdrożeniach, w tej chwili ciężko jest znaleźć Residential Gateway z portami światłowodowymi i zaterminować ten światłowód w domu, tym bardziej, że światłowodów jest wiele. Można zastanowić się, czy na przykład do budynków nie pociągnąć światła, a na przykład do domów Ethernetu, tym bardziej, że na skrętce można puścić jeszcze mnóstwo innych usług, takich jak, nie wiem, monitoring, domofony i całą resztę. Więc pytanie, do którego miejsca dochodzimy światłowodem, jest istotne. Wrażliwy multicast, jak posłuchacie facetów od telewizji, oni powiedzą, że to musi być 10 do N iluś tam niestraconych pakietów, to znaczy 10 do minus N któreś. W praktyce rzecz biorąc, on nie jest aż tak wrażliwy i nie jest tak, że nasze sieci muszą spełniać warunki laboratoryjne do tego, żeby działał w tym multicast. To trzeba po prostu przećwiczyć i multicast na każdej przyzwoicie zrobionej sieci po prostu będzie działał. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zakładamy często, że w jeden port multicastowym IGMP, ale nazwijmy to multicastowym, możemy podłączyć jedno STB. Pierwsze pytanie, które się pojawia, to czy STB rzeczywiście korzysta z jednego streamu? No jeżeli ma nagrywarkę, to jest z natury rzeczy przynajmniej dwóch. Czy jeden port IGMP może obsłużyć więcej niż jeden stream? Problem polega na tym, czy set-top, który jest za tym, potrafi odrzucić te streamy, które go nie interesują. Dlaczego o tym mówię? Możemy podejść do tego tak, i to jest kolejna rzecz obrazoburcza, że tu wsadzamy małego switcha, który niczego nie wspiera i do niego podłączamy dwa na przykład set-topy bez nagrywarki. One wygenerują dokładnie tyle samo ruchu w tym kierunku, ile jeden z nagrywarką, ale urządzenie, które jest switchem, znowu w miarę przyzwoitym, stosujemy D-Linka 10.05D z powodzeniem, na przykład do takich zastosowań, ale już te P-Linki nie za bardzo, to w takiej sytuacji istnieje możliwość według naszych testów normalnych live z sieci, spokojnie działa do 300 topów. Dowiedziałem się, że podobno z Excela gorzej dropują ramki, których nie są adresatami. Nie przetestowałem tego, zrobię to po powrocie. Ale można teoretycznie multirooma zrobić tanio, rezygnując z Residential Gateway'a, dodatkowych kabli całej reszty, wrzucając tutaj switche, wrzucając w to miejsce set-topy. Nie przyjmuję reklamacji za wdrożenia tego pomysłu, ale proponuję go sprawdzić, jeżeli będziecie liczyli koszty. Bo jeżeli macie nagle kupić na przykład 300 set-topów, 300 Residential Gateway i paru innych rzeczy, to może warto popatrzeć na ceny, ale do tego zaraz. Koniec dogmatów zasadniczo. O switchu niezarządzalnym było. Kończę. I teraz tak, to jest ostatni slajd, jeżeli chodzi o dogmaty. To jest informacja tylko taka, że często mówi się, że w sieciach lokalnych wdrożenie telewizji to jest pomijalny koszt. Nie jest, bo modernizacja na światłowody i całą resztę i tak dalej. To trzeba bardzo dobrze policzyć. Trzeba wydać kupę kasy, żeby zacząć płacić, znaczy zacząć zarabiać na telewizji. Trzeba zapłacić za transmisję i odebranie streama albo za wybudowanie stacji czołowej, przeszkolić ludzi i tak dalej. Musimy zdarzyć się z przyzwyczajeniami klienta, ponieważ są klientami analogu, kablowych i tak dalej. Słuchajcie, wszedł VoIP swego czasu. Możecie podać na stronach i w plakatach najlepsze ceny, jakie macie. Pobicie na głowę, a przyzwyczajenie do tego, że telefon dziadka Bela sobie stał i stoi od 100 lat. Jest i zmiana tego przyzwyczajenia jest dramatyczna. Z telewizją jest podobnie. Ludzie, póki im działa analog, jak im działa, tak im działa, niechętnie przechodzą. Przechodzą najchętniej gadżeciarze albo ludzie, których wkurzyło to, co widzą na dużym telewizorze. I ostatnia rzecz, zastaw, a postaw się. Bardzo często jest tak, że modernizacja sieci kosztuje. Znam wiele firm, które wyprztykały się z każdej kasy i zarżnęły, robiąc duże wolumeny sprzedaży urządzeń. Lepiej zrobić to wolniej na pojedynczych osiedlach i mieć jeszcze pieniądze zabezpieczone na set-topy, bo można zmodernizować sieć, a nie mieć pieniędzy na sprzęt. I w takiej sytuacji warto skorzystać z programów Not for Resale, jeżeli takie są, projektów, które można negocjować z dystrybutorami, ewentualnie korzystać z refurbiszy. My na przykład kupujemy duże ilości Cisco 2950G, których jest mnóstwo na rynku do kupienia za cenę niższą niż większość tego, co jest nowego w sprzedaży i to po prostu robi swoje. Warto policzyć te cyfry. Tutaj przelecimy tylko już bardzo na szybko. Trzeba zauważyć, ja nie będę tego omawiał, będziecie to mieli w prezentacji, że na przykład w przypadku Cisco konfiguracja wygląda jakoś tak, w przypadku D-Linka zaczyna wyglądać tak, już wygląda troszkę inaczej. W przypadku Elida wygląda jeszcze inaczej, wbrew pozorom. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często jesteśmy atakowani przez różnych dostawców sprzętu pod tytułem kup nam to czy tamto, bo jesteśmy świetni, bo właśnie to działa, albo naprawiliśmy, oddamy ci dobrą cenę. Wiele firm co pół roku zmienia dostawcę, a później jak dochodzi kwestia utrzymania półki serwisowej, to ma problem, bo pada inne urządzenie niż ma na półce, bo jest inny model, bo jest niepowtarzalna konfiguracja, bo wszystkich trzeba nauczyć, bo nie można z TFTP-a nagrać tylko konfiga, bo mamy sprzęt zupełnie innego producenta na półce w tej chwili niż to, co nam poleciało. Warto zastanowić się, żeby nasza konfiguracja sieci od strony sprzętowej była w miarę powtarzalna, bazowała na kilku urządzeniach. Jest taniej obsłużyć ludzi, wdrożyć w to i utrzymać półkę serwisową. Dziękuję. Tyle pytania ewentualnie na zewnątrz, bo wykorzystałem czas z zapasem.